Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
Czas to miłość.
Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu audycji Czas to miłość, a dzisiaj porozmawiamy o harcerskiej działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej strony Barbara Woińska
i Justyna Wolf, a naszym gościem jest specjalista w zakresie historii Kościoła i historii Polski, kierownik Katedry Historii Kościoła, ksiądz profesor UKSW, doktor habilitowany Józef Łupiński. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Zacznijmy może od bardzo ogólnego pytania, mianowicie w jaki sposób młody Stefan Wyszyński trafił w harcerskie szeregi?
Stefan Wyszyński jako młody chłopak, który był wychowany w ojczyźnie, w rodzinie głęboko patriotycznej, zresztą w jego domu rodzinnym kształtowano zarówno jego osobowość, ale także ideały, trafił na dobry grunt, ponieważ udało mu się podjąć naukę w Warszawie, w męskim prywatnym gimnazjum Wojciecha Górskiego. I to środowisko tej szkoły, tegoż właśnie gimnazjum, zresztą szkoły bardzo cenionej, było charakterystyczne, że przede wszystkim w tych niezwykle trudnych czasach, bo mamy tutaj na myśli 1912 rok, w tym bardzo trudnym czasie było niewiele szkół, w których uczono się języka polskiego, gdzie nauczyciele rzeczywiście byli to wielcy patrioci, a jednocześnie poziom nauki w szkole był bardzo wysoki. W związku z tym, między innymi w tej szkole w 1905 roku miał miejsce również strajk o nauczanie języka polskiego. W ogóle to są to czasy wielkiej rusyfikacji. Tym niemniej w tym czasie były kółka zainteresowań w szkole Górskiego. Między innymi była gromada skautowa albo organizacja skautowa. Oczywiście młody Stefan zapisał się do skautów. Złożył również przyczynienie skautowe, już zresztą w pierwszej klasie. I też, co ciekawe, ich drużyna skautowa nazywana była Żółkiewszczykami. Gdyby ktoś nie pamiętał, hetman Stanisław Żółkiewski to ten, który chyba jedyny w historii zdobył Moskwę wraz z polskimi husarzami, z polskimi wojskami. Oni mieli również takie peleryny, które podobno nosił hetman, bardzo podobne, więc nazywano w tę drużynę skautową Żółkiewszczykami. Czym się ta gromada zajmowała? Ulubionym zajęciem to było między innymi rzucanie kamieniami i piachem na carskich żandarmów, choćby na przykład w Ogrodzie Saskim. Oczywiście te konsekwencje mogły być bardzo poważne, ale właściwie już taka swoista działalność konspiracyjna była bliska przyszłemu prymasowi. Później, kiedy w wyniku działań wojennych w 1915 roku musiał się przenieść do Łomży, znowu trafił do podobnej jak Szkoła Górskiego placówki, mianowicie do prywatnej szkoły handlowej i tam też również istniał zastęp skautów. Faktycznie ta szkoła, podobnie jak wcześniejsza w Warszawie, też jej nauczyciele byli mocno przepojeni patriotyzmem. Tam również był w 1905 roku strajk szkolny w Łomży i poziom był niezwykły. Do tego stopnia, że absolwenci tej szkoły mogli studiować na uniwersytetach zagranicznych, co było niezwykle istotne. I tu też również były koła historyczne, do którego między innymi należał Stefan Wyszyński, ale też należał do grupy skautów. Faktycznie skauci z tej szkoły, później kiedy rozwija się zjednoczenie ruchu skautowego i harcerskiego w Polsce w 1916 roku, również skauci łomżyńscy wchodzą w skład związku, tworzącego się Związku Harcerstwa Polskiego. I tutaj rzeczywiście sam przyszły prymas bardzo mocno angażuje się, nawet wydawano drużyny łomżyńskie, wydawały takie czasopismo Czuwaj. Możliwe, że nawet grafiki, które dzisiaj się zachowały w tym czasopiśmie, były również autorstwa przyszłego prymasa. Później właściwie chyba najwięcej doświadczeń z tego okresu Stefan miał na podstawie zbiórek, wycieczek, rajdów, obozów. I to chyba ukształtowało również jego podejście na temat harcerskich, jego opinia na temat harcerskich ideałów. Właściwie cała reszta jego działalności chyba, mógłbym postawić taką hipotezę, opiera się na jego młodzieńczych doświadczeniach harcerstwa, za które oczywiście też płacił cenę.
No właśnie, Stefan Wyszyński często wspominał swoją działalność skautową z takim sentymentem i poczuciem humoru. Między innymi w kazaniu, którego świadkiem był Adam Sobolewski, przy okazji przekazania do kontrkatedry w Białymstoku kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wspominał też o tym, że Stefan Wyszyński w ten sposób starał się służyć ojczyźnie do krwi ostatniej z żył. Co to w tamtych czasach oznaczało według księdza?
Cóż, trzeba powiedzieć, że najprawdopodobniej odnosiło się do tych właśnie doświadczeń przyszłego prymasa w szkole górskiego, w gimnazjum górskiego w Warszawie, ale tam o jakichś konsekwencjach aż do krwi raczej nie znamy, nie wiemy. Natomiast wiadomo jest, że skautowie, skauci, a później harcerze łomżyńscy bardzo chętnie wychodzili na różne rajdy czy na jakieś wycieczki piesze do lasu prowadzącego z Łomży do Drozdowa. To Drozdowo wiąże się również z księdzem Kazimierzem Lutosławskim, jednym z wielkich teoretyków, ale także praktyków harcerstwa polskiego, a zatem to miejsce było dla nich dosyć ważne. I tam, jak po latach opowiadał prymas, zostali zatrzymani ci młodzi skauci, harcerze przez niemieckich żandarmów, którzy to po prostu ich wychłostali i puścili luzem. Ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Rzeczywiście skauci, czy też harcerze łomżyńscy byli bardzo zaangażowani nie tylko w spotkania w postaci zbiórek, rajdów, obozów, ale również bardzo żywo, kiedy przyszedł rok 1918, włączyli się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Część z nich między innymi właśnie uczestniczyła w Warszawie w takim kursie. W związku z tym prymas miał świadomość, że jego przynależność do skautingu, a później do harcerstwa, za tę przynależność może zapłacić bardzo poważną cenę. Łącznie z konsekwencjami, byśmy powiedzieli, prawnymi, które to mogły być ze strony szczególnie rosyjskiej, a później także niemieckiej. A zatem było to osobiste doświadczenie Stefana, które mógł sam doznać na własnej skórze.
Wspomniany przez księdza Kazimierz Lutosławski w swojej książce Czuj Duch napisał, że skaut uczyni wszystko, co jest w jego mocy, by zawsze spełnić swój obowiązek względem Boga i ojczyzny. I Stefan Wyszyński, będąc już kapłanem, zabierał głos i udzielał się w ważnych dla Polski i Kościoła wydarzeniach. Można powiedzieć, że korzystając ze swojego położenia, spełniał tą zasadę wyniesioną z harcerstwa?
Myślę, że tak. To znaczy, to co odbieram w postawie późniejszego prymasa Wyszyńskiego, to przede wszystkim służba Bogu i ojczyźnie. To jest pierwsze. Ale wydaje mi się, że jeszcze jest coś bardzo istotnego, do czego, jak sądzę, nawiązywał prymas Wyszyński. Był to człowiek słowny. To nawiązuje właściwie do prawa harcerskiego. Na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Wydaje mi się, że rzeczywiście zarówno przyrzeczenie harcerskie, jak i prawo harcerskie Stefan Wyszyński realizował nie tylko będąc skautem czy harcerzem, ale sądzę i jestem do tego głęboko przekonany, że również realizował to prawo i to przyrzeczenie również w późniejszym okresie życia. Zresztą to widać, kiedy później napisał komentarz do prawa harcerskiego. To są jego osobiste przemyślenia i tam właściwie zawarł osobiste doświadczenie nie tylko harcerstwa, ale bycia prymasem. Pełnienia tej niezwykłej służby, bo jakże inaczej nazwać tę posługę prymasowską, jak nie służbą. W przypadku Stefana Wyszyńskiego śmiało można zdefiniować, że była to służba Bogu i ojczyźnie, czyli właściwie przyrzeczenie harcerskie. To są słowa przyrzeczenia harcerskiego.
Właśnie wydaje mi się, że rozmawiając o kardynale Wyszyńskim, nie sposób nie wspomnieć o jego komentarzu do prawa harcerskiego, o czym ksiądz nam tutaj już zaczął mówić. Czy mógłby ksiądz w ogóle nieco przybliżyć sam zamysł i okoliczności jego powstania?
Otóż jeśli chodzi o okoliczności tego powstania, mianowicie prymas Wyszyński bardzo chętnie udawał się w góry, w okolicach Zakopanego, często wyjeżdżał na wakacje, tam z bliskimi sobie osobami spędzał u górali wakacje i oczywiście zdarzało się, że podczas tego odpoczynku wakacyjnego przyjeżdżali również goście, bardzo ważni zresztą goście, między innymi w 1969 roku spotkał się z naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju z księdzem harcmistrzem majorem Rafałem Gogolińskim Lstonem. Bardzo ciekawa postać, znowu byłaby to jakiś inny temat do kolejnej audycji radiowej, mianowicie kapelana wojsk lotniczych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Postać niesamowita, o czym moglibyśmy powiedzieć następnym razem. W każdym bądź razie, że również często spotykał się z późniejszym naczelnym kapelanem, z księdzem harcmistrzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim. On również był naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. I kiedy to tak razem wędrowali po górach, w okolicach Zakopanego, mieszkając w Bachledówce, kiedyś ksiądz Peszkowski zaproponował prymasowi, aby ten napisał komentarz do prawa harcerskiego. Powiem szczerze, że propozycja napisania komentarza chyba lekko zaskoczyła prymasa, ponieważ właściwie największe autorytety otrzymywały taką propozycję. Takich komentarzy do prawa harcerskiego mamy kilka, ale sądzę, że ten właśnie komentarz chyba jest jednym z najbardziej, byśmy powiedzieli, trafnych. To znaczy prymas napisał w bardzo krótkim czasie, chyba bodajże jeden czy dwa dni zaledwie i niespodziewanie wręczył właśnie księdzu Peszkowskiemu kopertę z tym komentarzem i powiedział, że jak pojedzie na Jasną Górę, niech sobie otworzy tę kopertę i przeczyta. Faktycznie bardzo prosty, bardzo przejrzysty komentarz, a jednocześnie z perspektywy nadprzyrodzonej pisze. To znaczy wszystko odnosi do Boga, czyli jakby do tego pierwszego punktu harcerz służy Bogu i Polsce. Te dwa elementy właściwie przejawiają się w całości 10 punktów prawa harcerskiego. Faktycznie prymas w komentarzu jest bardzo konkretny. Mówi, albo inaczej pisze ten komentarz, bo jest to tekst pisany, w sposób tak prosty, że nawet chyba najmłodszy harcerz, czy może nawet zuch, byłby go mógł spokojnie zrozumieć, o co chodzi. I to jest bardzo ciekawa sprawa, że prymas pisze językiem dla najmłodszych, dla młodzieży, dla najmłodszych, ale sądzę, że byłoby to nawet dzisiaj jasno, wyraźnie, klarowno i napisane podobnie, ale także i zrozumiane. Byłoby to naprawdę tak proste i oczywiste, że chyba bardziej nie można. Wprawdzie czytałem także inne komentarze napisane wcześniej, ale także i później. Tych komentarzy jest około 5-6 do prawa harcerskiego, ale sądzę, że był to zaszczyt. To tylko dla wybranych osób. I tak, takiej jasności, takiej przejrzystości chyba nie ma gdzie indziej.
No właśnie ujęło nas to, że jednym z tych takich punktów tego prawa harcerskiego według kardynała Wyszyńskiego było to, że harcerz musi być pogodny. Jakby ksiądz mógł powiedzieć, dlaczego było to i nadal jest tak istotne w harcerstwie.
Wyobraźcie sobie, że dzisiaj, kiedy czytałem na nowo ten komentarz, to najbardziej mnie zaskoczyło pierwsze zdanie, które skierował prymas w komentarzu do 8 punktu prawa harcerskiego. Uśmiechnij się do Ojca Niebieskiego. I wyobraźcie sobie, że zacząłem się zastanawiać, kiedy ja ostatni raz się uśmiechnąłem do Ojca Niebieskiego, ale no tak, pół uśmiech, pół serio. Ale powiem szczerze, że mi osobiście ten komentarz jest bardzo normalny, w tym sensie, że na co dzień to staram się praktykować i powiem szczerze, że uśmiechem wiele rzeczy można załatwić na przykład, nie? Uśmiechem można skontaktować się z drugą osobą. No, gdybyśmy mieli jakąś ponurą minę i mówili takim smutnym głosem, no rzeczywiście jest to odpychające, ale uśmiech to jakby klucz do nawiązania kontaktu, ale też uśmiech to jest klucz do sukcesu. Na przykład do sukcesu, kiedy spotykamy ludzi jakichś obrażonych, smutnych, ciągle narzekających, uśmiech przekazuje pewien optymizm, pewną nadzieję i przezwycięża jakąś wrogość, nienawiść, jakieś no, negatywne emocje. I zdawałoby się, że harcerz jest zawsze pogodny, czyli taki beztroski, bez problemów. No nie, nie do końca. Tu chodzi o coś więcej. Naturalny uśmiech różni się od uśmiechu sztucznego. Sztuczny uśmiech nie działa. Bardzo łatwo wyczuwamy. Jest to nieprzekonywujące. Natomiast taki naturalny uśmiech jest wyrazem życzliwości, pragnienia dobra dla drugiego. No i jest czymś, co otwiera wszystkie drzwi.
Ja bym powiedziała, że uśmiech jest też trochę takim wyrazem siły, bo tak jak ksiądz powiedział, mimo tego, że mamy problemy, tak jak harcerz, każdy też ma swoje problemy, to jednak uśmiechając się dajemy wyraz temu, że przeciwstawiamy się tym problemom, że jakby nie ulegamy tym trudnościom losu.
To znaczy, jakbyśmy mogli też dodać, nie poddajemy się. Powiem taki przykład. W naszej drużynie im pada deszcz, jest zimno, jest gorsza pogoda, tym harcerze się bardziej uśmiechają. Im trudniejsze warunki, tym lepiej. Chciałbym się powiedzieć paradoksalnie, im gorzej, tym lepiej.
Tak to chyba też jest w harcerstwie, że właśnie bardzo mocno hartuje tego ducha. I tutaj kardynał Wyszyński wspomniał również o tym, że w Łomży, gdzie działał w harcerstwie jako chłopiec, na murach domów często można było spotkać hasła ONC, czyli Ojczyzna, Nauka, Cnota, które przyświecały patriotycznej młodzieży tamtych czasów. Jak te ideały przyświecają dzisiejszemu harcerstwu?
Tak, hasło filomatów, Ojczyzna, Nauka, Cnota, każdy z harcerzy ma również na krzyżu harcerskim. To jest pierwsza sprawa. Albo inaczej, jest to jeden z takich symboli z krzyża harcerskiego. Właściwie dzisiaj kwestia czy to ojczyzny, czy nauki, cnoty na płaszczyźnie harcerskiej nie jest łatwym elementem do wytłumaczenia, do wyjaśnienia zuchom czy harcerzom, że ojczyzna jest podstawową wartością, że nauka jest czymś ważnym, istotnym, potrzebnym, że cnota, a więc postępowanie prawe, uczciwe, postępowanie także, które zobowiązuje, jest jakąś wartością. Zresztą popatrzmy, przeciętna współczesna młodzież, o ile takowa istnieje, rzeczywiście ma problemy, ma pewne problemy z patriotyzmem, gdzie często się głosi hasła swoistego internacjonalizmu. Właściwie termin ojczyzna w wielu środowiskach jest rzeczą taką wstydliwą. Tym niemniej harcerze, na przykład teraz, kiedy będzie to 3 maja Dzień Flagi Narodowej, wiele drużyn harcerskich zapraszają swoich harcerzy, aby wywieszali flagi i robili zdjęcia. I potem się to umieszcza na wspólnym jakimś kolażu. Ja akurat od roku chyba u siebie na balkonie mam cały rok flagę. Oczywiście zmieniam, no bo ona też się jakoś tam pruje na wietrze. Ale zauważyłem, że nawet ludzie czasami, kiedy zapytywali się mnie, gdzie mieszkam, na jakiej ulicy, no więc tak mniej więcej mówiłem, ulica taka i taka, numer mniej więcej taki i taki. Aha, to tam, co wisi czerwona flaga na balkonie. Flaga to też jest taki ważny element, tak jak mamy, nie wiem, chusty biało-czerwone, mamy inne elementy, oznaki, symbole również na mundurze, które mają kolor. Na mundurze nie ma rzeczy przypadkowych, może inaczej, nie powinno być rzeczy przypadkowych. Zresztą z tych elementów jest mnóstwo takich zdrowego patriotyzmu. Choćby w modlitwie harcerskiej jest taka pieśń harcerzy: o Panie Boże, Ojcze nasz, bo pieszczy swoje nas mniej i tak dalej. I innych jest mnóstwo takich rzeczy, które też są piosenki, które harcerze wbrew pozorom, nawet te takie, nazwijmy to patryczne, do dziś dnia się podobają. Są drużyny, które nie wiem, chętnie śpiewają piosenki tego typu jak Major Ponury, o żołnierzach wyklętych, albo o harcerzach w Powstaniu Warszawskim. Bardzo popularnymi postaciami są właśnie bohaterowie, trzej bohaterowie Kamień na Szaniec, Kamińskiego. Rajdy dotyczące powstania styczniowego czy listopadowego, byliśmy akurat na jesieni, w listopadzie na takim rajdzie, gromadzą sporo młodych ludzi. I tam się poznaje historię. Nie historię w formie wykładów, ale historię na zasadzie takiej, że te rajdy odbywają się w tym miejscu, gdzie to miały miejsce wydarzenia. Na przykład w tym roku nie organizowaliśmy z lotu właściwie rajdu Powstania Styczniowego, ale na przykład ten rajd przez 6 czy 7 lat odbywał się w miejscowości, gdzie jedna z pierwszych w Polsce ta miejscowość została zdobyta przez powstańców w nocy z 22 na 23 stycznia 1963 roku. I tam było tych miejsc krzyży powstańców, czy dzieci powstańcy byli rozstrzeliwani, albo oni tam powiedzmy z rotą żołnierzy rosyjskich walczyli chyba z 7 czy 8 miejsc. A więc harcerstwo jeśli chodzi o pojęcie harcerza ojczyzny, pojęcie nauki czy cnoty, jest czymś konkretnym. Powiem taki przykład. No ja akurat w tej chwili kończę już próbę podharcmistrzowską i powiem szczerze, że w tej próbie podharcmistrzowskiej jeden z 10 punktów było napisać 200-stronicową książkę na temat harcerstwa. Już nie mówię o zdobyciu szczytu techniką alpejską. W tej chwili musiałbym wszystkie punkty wyczytać, ale powiem szczerze, że tu mamy do czynienia z czymś praktycznym. Nasi harcerze na próbie wędrowniczej na przykład wzięli sobie nie tylko jednodniową samotną wędrówkę, ale choćby na przykład sami wybrali uczestniczenie w drodze krzyżowej przez wszystkie piątki Wielkiego Postu. Albo na przykład ja byłem zaskoczony, że jeśli chodzi o ten trzeci punkt cnota, w tym roku też kończąc próbę harcerza Orlego, moja opiekunka, zresztą notabene studentka Uniwersytetu Medycznego i tutaj każdy sobie doda swoją miejscowość, powiedział proszę księdza, ale jeśli ksiądz chce być harcerzem Orlim, to ksiądz musi wziąć na próbę coś takiego Bożego. Ale co? No, na przykład Dziennik Duszy. Cały rok Dziennik Duszy. I to jest propozycja na próbę osoby świeckiej. Wydaje mi się, że jednak coś w tym jest. Zresztą prymas sam potem mówił, że z tym się wiąże również prawdomówność, co kosztuje, wierność danemu słowu, barwy słowo raz już dane było zawsze dotrzymane, jest taka piosenka harcerska, ale także wniesieniu pomocy bliźniemu. To jest to, nieść chętną pomoc bliźniemu, to nie jest jakiś frazes, to nie jest jakieś takie stwierdzenie, od tak tylko sobie kolejny punkt, bo tak po prostu harcerz chętnie niesie pomoc bliźniemu. Nie, to jest konkret. I dlatego też może łatwiej, kiedy jesteśmy razem w drużynie, idziemy na jakimś rajdzie czy coś, mamy taką sytuację, to co? Pomagamy. Dobrze, nie ma sprawy i wszyscy się biorą. Jak najbardziej praktyka. Tak samo jak te terminy, te słowa ojczyzna, nauka, cnota, jest to praktyka, a nie piękna teoria, którą drużynowy czy powiedzmy któryś z instruktorów może wbijać gumowym młotkiem do głowy młodych harcerzy.
Powiedział ksiądz, że młodzieży dzisiejszej trudno wyznawać właśnie jakiekolwiek wartości, kiedy jednak zewsząd jest się zasypywanym zupełnie przeciwnymi hasłami często. Myśli ksiądz, że jednak mimo wszystko, bo do harcerstwa nadal przynależy wiele młodych ludzi, czy to właśnie ta taka potrzeba posiadania jakichś ideałów przyciąga młodych ludzi do harcerstwa?
Na początku chyba nie. Wydaje mi się, że na początku to, co przyciąga do harcerstwa, to jest przygoda. I otóż to jest tak. Chyba ze 3 lata temu pojechaliśmy z naszymi harcerzami nad Hańczę zimą, czy dokładnie w grudniu chyba. To jest taka rzeczka mniej więcej o potąd, taka głęboka, czyli gdzieś tam 1,5 metra. Jesteśmy w grudniu i co zrobimy z tą rzeką? Most zrobimy na takiej rzece. To nie był most na rzece Kłaj, ale gdzieś tak z 5 metrów zbudowaliśmy most linowy, taki sznurowy, między jednym a drugim brzegiem. No i był problem, kto pierwszy pójdzie. No wiadomo, że musiał ktoś pójść pierwszy, czyli ja. No bo jeśli ja nie pójdę pierwszy. Do czego zmierzam? Młody chłopak czy dziewczyna, która rozpoczyna przygodę, bo cały czas mówię ten termin przygoda. Jeśli harcerstwo nie jest przygoda, to strata czasu, lepiej sobie odpuśćmy. Młody chłopak czy dziewczyna, jeśli zobaczy, że ta przygoda jest bardzo blisko powiązana z takimi wartościami jak ojczyzna, patriotyzm, nauka, zdobywanie wiedzy czy cnota, no to właściwie nie zdając sobie sprawy poprzez piosenki, poprzez swoje postępowanie, właściwie postępuje patriotycznie, uczy się mnóstwo rzeczy i postępuje właśnie według prawdomówności albo niesienie pomocy bliźniemu. Prosty przykład. Pamiętam chyba ze 3 lata temu byliśmy na jeziorze i jacht wciągaliśmy do hangaru i niestety lina nam się zaklinowała i cała lina tej wciągarki ze 30 metrów była do wyrzucenia. Ja stosuję z harcerzami taką metodę. Aha, słuchajcie, co robimy? Wracamy do domu i udajemy, że się nic nie stało, to nie my. Czy dzwonimy od niego od razu i mówimy, że po prostu no niestety zepsuliśmy i tak dalej? Czy próbujemy to w jakiś sposób, może nie tyle naprawimy, ale kupimy tę linę, jak nam się uda i po prostu powiemy, że no nie zamontowaliśmy, bo żeby jeszcze nie zepsuć, nie? I wiecie, jaka była odpowiedź harcerzy? Powiemy wprost, że się zepsuło. Że zepsuliśmy, dokładnie zepsuliśmy, nie? Bo nie naciągnęliśmy tak, jak trzeba. I pytam się na przykład, słuchajcie, powiedzieć wprost, czy powiedzieć tak naokoło, tak oględnie? Nie powiedzieć wprost. I wiecie co? i wcale się nie obrażają. To jest kolejna sprawa, ale to jest chyba kwestia zgrywania się takiego, przeżywania różnych takich wydarzeń, gdzie paradoksalnie powiem, że jednak tym pierwszym elementem zapoznania się z ruchem harcerskim to jest jednak przygoda. A potem ta przygoda ułatwia pojąć inne różne rzeczy. Nie da się mówić o teorii harcerzom, że powinien być taki, 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 taki. Jesteśmy tacy. Nie? Czyli to nie jest tak, że studiujemy 5 lat teorię harcerstwa i potem podejmujemy jakąś decyzję. Nie, idziemy do lasu, nocujemy i wiemy, że komuś trzeba pomóc albo coś zrobić innego i tak dalej, nie? Po prostu bierzemy się do roboty? Bierzemy. Na przykład ostatnim razem, prosty przykład. Ostatnia sobota to była sobota sprzątania lasu. U nas w naszej miejscowości, bo akurat widziałem relację, zresztą dzisiaj z panem burmistrzem rozmawiałem, 60 ludzi zebrało 800 kg śmieci w ostatnią sobotę. 800 kg śmieci, 60 ludzi i to dorośli prawie, młodzieży nie było wcale. Myśmy byli w 8 i zebraliśmy w ciągu 20 minut, oni byli chyba 4 godziny, my w ciągu 20 minut zebraliśmy w 8 osób 200 kilo śmieci. Ale wszyscy aż na te śmieci się rzucali, żeby jak najwięcej ich wywieźć i tak dalej. Oni nie będą, prawdopodobnie tych 8 osób prawdopodobnie nigdy nie rzuci żadnego papierka nawet po cukierku w lesie, bo wiedzą, ile to kosztuje. Rozumiecie? A więc mówię, harcerstwo to najpierw przygoda, czyli ciekawość, a realizacja tychże właśnie wartości, powiem nieco brzydko, chronologicznym jest rzeczą wtórną. Do tego trzeba dojrzeć. Tego no, ci nie zmusi do patriotyzmu, do nauki. A przecież co tu dużo mówić? Na przykład, nie wiem, pamiętam kiedyś mieliśmy takie 3-dniowe takie szkolenie z terenoznawstwa i mierzyliśmy szerokość rzeki bez wchodzenia do tej rzeki. Geometria. No, geometria normalnie kłania się, trygonometria właściwie się kłania. Pitagoras, to wszystko takie jest proste jak budowa cepa, nie? Ale to nie chodzi o to, żeby potem komuś mówić, że to jest twierdzenie takie, albo takie. Nie, nie. Tak się robi. Tak wynajdywano się pewne zasady fizyczne, matematyczne, czy jeszcze jakieś inne prawidła. Tak było cały czas. Uczenie się ratownictwa medycznego to nie jest coś takiego, że po coś tam. Ja powiem taką anegdotę, mianowicie na obozach już od kilku lat, oprócz tego, że jestem i komendantem, to jeszcze jestem pigułą, a piguła to jest taki, który po prostu ma ze sobą wszystkie możliwe lekarstwo i tak dalej. Jakie lekarstwo, jak się nazywało lekarstwo, które miało największe powodzenie? Boli brzuch, boli głowa, boli ręka, boli noga? Nie. Maść na szczury. Ale co to jest ta maść na szczury? Otóż maść na szczury, kiedyś brat chyba 20 czy 30 lat temu, blisko 25 lat temu przywiózł mi z zagranicy, gdzieś tam z Australii, taką maść eukaliptusową w takim dużym takim słoiku i to już jest 20 lat przeterminowane. Ale to nie zaszkodzi. To działa takie jako placebo. Głowa boli, posmaruj. Ręka boli, tu brzuch boli, posmaruj. I wracają szczęśliwi, że maść na szczury działa. Nazwa przyciąga. Dobra reklama. I tak jest harcerstwo. To jest przygoda, a nie nauka. My się nie uczymy jakichś, nie wiem, trygonometrii, nie uczymy się innych rzeczy, ale dla nas to jest potrzebne, żeby zmierzyć to, to i to. To jest to, czego doświadczył Stefan Wyszyński w skautingu i w harcerstwie, jak najbardziej było rzeczą praktyczną. To nie była teoria harcerstwa. On nie był, nie wiem, metodykiem kształcenia harcerskiego, pionu zuchowego, harcerskiego, starszo-harcerskiego czy wędrowniczego. On tym żył. On to realizował jako podręcznik, mając właśnie między innymi prawo harcerskie, przyrzeczenie harcerskie, no chyba, że ewentualnie jeszcze komentarze księdza Lutosławskiego, no ale to tak powiedzmy rozważali sobie w wolnym czasie. Jeszcze tylko bym dodał właśnie do tego przekazywania, czy też w jakiś sposób no, dzielenia się choćby właśnie tym pojęciem patriotyzmu, czy ojczyzna, nauka, cnota. Bardzo ważną rolę w ruchu harcerskim odgrywają gawędy. Gawędy to nie są jakieś opowiastki czy opowieści i tak dalej, ale zwykle jest to opowiedzenie jakiegoś wydarzenia z własnego życia z morałem albo z niespodziewanym zakończeniem.
Niesamowicie się słucha tych wszystkich historii, ciekawostek w ogóle na temat harcerstwa i tego, jak to wygląda od wewnątrz. Ja myślę, że to jest doskonały temat na odrębną audycję. Natomiast jeszcze wracając tutaj do głównego tego tematu naszej rozmowy, chciałabym zapytać, jak to dzisiaj wygląda? Czy kardynał Wyszyński odgrywa jakąś szczególną rolę dla harcerstwa w Polsce?
To zależy. To znaczy tak, różnie, bo jeśli wiążemy prymasa Wyszyńskiego z tym elementem patriotycznym, również z elementem wiary, również z elementem religijności, to trzeba mniej więcej byłoby to w jakiś sposób zróżnicować, przede wszystkim to zależy od środowisk. Na przykład inaczej jest pojmowany aspekt wiary i religijności choćby u skautów Europy, gdzie właściwie to przywiązanie do kościoła jest już zawarte w przyrzeczeniu i w prawie harcerskim. Inaczej wygląda choćby nad innym, kolejnym biegunie odmiennym, jak choćby w stowarzyszeniu harcerskim, gdzie właściwie już w przyrzeczeniu odniesieniu do Pana Boga nie ma jako takiego, nie ma wprost. Ale to też zależy. Pamiętam w 2017 roku byliśmy na zlocie, pierwszym zlocie wszystkich organizacji harcerskich, no, może inaczej, głównych czterech organizacji harcerskich w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam właśnie miał to zaczęcie i zakończenie tegoż właśnie zlotu, więc zlot około 1000 harcerzy i skautów. I tam na przykład sama przewodnicząca albo główny komendant Stowarzyszenia Harcerskiego rozpoczęła od modlitwy, co było dla mnie zdziwieniem. Inaczej to wygląda w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, inaczej to wygląda w Związku Harcerstwa Polskiego, a inaczej wygląda w Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, czyli za granicą. Powiem tak, celowo powiedziałem, to zależy. Osobiście uważam, że to przede wszystkim ta kwestia nawiązywania do prymasa w zapoznawaniu się z jego nauczaniem, postacią, osobowością, doświadczeniem harcerskim zależy przede wszystkim od drużynowych, od środowisk. Powiem szczerze, że no wiadomo, jako harcerze to jest taki wielki plus, że jest sytuacja do poznania mega wielu innych osób. O, nazwijmy to w ten sposób. Taki prosta rzecz. Nie tak dawno akurat miałem dzwonić do głównej kwatery w prawie jakiejś tam sprawie takiej technicznej. Dano mi numer telefonu, okazało się, że pomyłkowy, a okazało się, że odebrała telefon komendant Chorągwi Śląskiej. No więc ja po prostu nie wiedząc, przedstawiłem się i tak dalej, a ona mówi, no to nie jest główna kwatera, to nie jest ten oddział, ale ja jestem komendantką Chorągwi Śląskiej. Wiecie co? Myśmy rozmawiali ze 20 minut, tak jakbyśmy się znali pół roku, bo zaczęliśmy od naszych znajomych z Jastrzębia Zdroju, zaczęliśmy o specjalności i kursach, w których ja brałem tam udział u nich, zaczęliśmy rozmawiać, jak to u nas jest, bo akurat w tej chwili jesteśmy na Suwalszczyźnie, czyli w okolicach Wigier, gdzie pojutrze znowu tam się wybieramy i oni też tam byli. Zaczęło się od tego, że zapraszali mnie właśnie tam do siebie, mają taki fajny ośrodek gdzieś tam w Chorzowie, czy gdzieś tam w Bytomiu, gdzie można przenocować u nich w Chorągwi. Wspólni znajomi i to jest, jakby to powiedzieć, to jest coś, co ludzi łączy, a nie dzieli. I sądzę, że jak powiedziałem wcześniej, na temat prymasa, na jego dziedzictwa, na temat jego nauczania, to wszystko się dzieje na płaszczyźnie drużyny. Nic nie da, że z góry gdzieś tam powiedzmy ktoś tam powie, no to teraz róbcie ileś tam zbiórek na taki temat. Nie. Chcecie zdobyć sprawność na temat prymasa? Róbcie. Kto chce. I dlatego to jest to słowo, to zależy, jak najbardziej jest adekwatne do tego, jak odpowiedź do tego pytania.
Mhm. Tak już na zakończenie, ponieważ lubimy sobie w tym naszym cyklu trochę pogdybać. Jakie przesłanie mógłby mieć do dzisiejszych harcerzy prymas tysiąclecia? Bo jak wiemy, te wartości harcerskie były i są uniwersalne, ale czy jest coś może takiego, co w dzisiejszych czasach, w warunkach, z którymi obecnie mierzy się młodzież, byłoby dla kardynała szczególnie ważne?
Wydaje mi się, że to jest moja prywatna opinia, chyba. To znaczy tak, przede wszystkim wielkim atutem prymasa, jak mi się wydaje, to było to, że on starał się zrozumieć młodzież. Gdy prymas mówił o harcerstwie, to przede wszystkim były to swego rodzaju gawędy. czyli jakby zniżał się do poziomu swoich słuchaczy. Jeśli prymas, a później zresztą papież w 83 roku, używa słowo czuwaj i nawiązuje to do apelu Jasnogórskiego, jestem, pamiętam, czuwam, to znaczy zaczyna mówić na tych samych falach, co ta młodzież. Jeśli prymas Wyszyński bardzo łatwo się znajdował w takich środowiskach, czyli innymi słowy używał ich języka, nie chodzi tu o jakiś język wulgarny czy coś takiego, ale mówił językiem zrozumiałym dla swoich słuchaczy. Innymi słowy, był to język prosty, był to język zrozumiały dla harcerzy, ale również napisany z perspektywy nadprzyrodzonej. Ja bym powiedział, ale też stawiający wymagania. Ten język prymasa, sądzę, jest bardzo bliski także do języka Karola Wojtyły. Wszakże jeden jest młodszy, drugi jest starszy, ale to, co chyba dzisiaj brakuje wielu ludziom dorosłym, to znaleźć pewną wspólną płaszczyznę jednocześnie, żeby wartościowych rzeczy nie strywializować, co nie jest takie łatwe. Ale też mówić językiem intersubiektywnie komunikatywnym, mówiąc tak zupełnie fachowo. I tutaj rzeczywiście prymas był mistrzem. Wydaje mi się, że przekaz, który to istniał, który to był skierowany do młodzieży, to przede wszystkim takie wartości, jak choćby na przykład ukazywał piękno ideałów. Właściwie dzisiaj, zauważmy, mamy pewien, nie to kryzys ideału, bo ideał sam jako taki kryzysu nie przeżywa, czy nie ponosi, bo to ideał sam sobie jest idealny, najpiękniejszy. Ale zauważmy, że ideał nie jest jakby w modzie, jest jakiś trąci myszką, jest takim czymś staroświeckim, ale w gruncie rzeczy ideał to jest coś takiego niezwykłego. Jeśli prymas zachęca do poszukiwania ideałów, jeśli prymas zachęca do zapału, jeśli prymas zachęcał albo zachęca w swoich przemówieniach do posiadania marzeń, żeby ludzie młodzi mieli marzenia i entuzjazm, no który z młodych, no przeciętnych młodych ludzi ze wsi czy z miasta, nie wiem, z Rzymu czy z Krymu, nie chciał mieć takich marzeń. Jest takie motto na tej serii Ojcowie Żywi, chyba ze 4 tomiki i tam chyba od świętego Ambrożego czy Augustyna jest takie motto do każdego z tych tomików identyczne. Karmię was tym, czym sam żyję. Czyli nie mówię wam, jak dobrze postępować, ale dobrze postępuję. Nie mówię wam, jak cenne są ideały, ale opowiadam, jak nimi żyję. Nie mówię o zapale, ale sam jestem zapalony. Nie mówię, żebyście mieli marzenia, ale sam mam marzenia. Nie mówię, żebyście mieli entuzjazm, ale sam mam entuzjazm. Ale mówił też o rzeczach negatywnych, o wadach. Pamiętajmy, że w tych czasach powojennych, gdzie ateizacja i w ogóle wszelkie możliwe sposoby, żeby człowieka oderwać od wartości, od wiary, od rzeczy cennych, nawet od poświęcenia. Bo właściwie zauważmy, że w gruncie rzeczy te czasy powojenne chciano stworzyć, mamy plakaty, mamy synonimy człowieka pracy, robotnika z młotem, z jakimiś tam innymi przyrządami, ale jest to w gruncie rzeczy człowiek słaby, bo przestraszony. Tak jak i dzisiaj jesteśmy przestraszeni. Jeśli prymas wzywa do poświęceń, to mi się przypomina znowu powiedzenie, czy się robi, czy się leży, 5000 się należy. Jeśli prymas mówi o wolności, no to nie da się do pogodzenia z ruchem pionierów, czy powiedzmy czegoś takiego, co nie ma wspólnego z wolnością. Jeśli mówi nam o wzroście, no to właściwie taka stagnacja nas przygniata. Jeśli mówi o braterstwie, to nie mówi o braterstwie broni, która ma kogoś ujarzmić, ale o autentycznych relacjach międzyludzkich. Jeśli mówi o wadach, jako jest nienawiść, no to nie coś takiego no, teoretycznego. Jest to taki po prostu konkret, dzięki czemu, czy to zniewolenie, czy brak wolności, czy niezdolność do poświęceń, właściwie człowiek jest rozdarty. Człowiek nie ma wtedy ideałów. Jest taka piosenka Harcerskie ideały. Na ścianie masz, na, Baden Powell i tak dalej. Więc trzeba powiedzieć, właściwie prymas, mówiąc z młodymi, wzbudza w nich tęsknotę za pięknem, za ideałem.
Dziękujemy księdzu profesorowi za tą rozmowę. Było nam bardzo miło księdza gościć.
Chciałbym serdecznie podziękować naszym studentkom naszego uniwersytetu, po kolei w imieniu pani Basi i pani Justynie, które z wielką życzliwością, ale także i uśmiechem, co widzę tutaj na Skype'ie, zaakceptowały i zaprosiły w ogóle przede wszystkim do takiej rozmowy na temat harcerskich ideałów w życiu prymasa Brzezińskiego. Była to ciekawa przygoda. To spotkanie, to nagranie było jakby skorzysta zbiórka harcerska albo w formie zbiórki harcerskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Naszym słuchaczom przypominamy, że jeśli chcą wrócić do tej lub innych rozmów, mogą to zrobić na stronie Radia UKSW.
Kolejny odcinek serii o kardynale Wyszyńskim już w najbliższą środę w redakcji Wiary o godzinie 19. Żegnają się z Państwem Barbara Woińska
i Justyna Wolf.
Do usłyszenia.
Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.